Nasz dom stał na uroczysku, dosyć daleko od osady Białowieża. Nikogo tam nie było, tylko my tam mieszkaliśmy. Oczywiście siostra i brat gdzieś tam sobie swoim starszym życiem żyli. W zimie to było. Ogromne pyski żubrów, żujące słomę i ja siedząca w słomie, często głaskająca żubry. Byłam między nimi. One mi momentami przesłaniały swoim wielkim ciałem okna domu naszego. Pamiętam zapachy. Mama szorowała szczotką ryżową podłogi i zapach drewna wilgotnego, świeżości, wykrochmalone serwetki, zasłony, pościel szeleszczącą, len siermiężny, ręcznie tkany i poukładane poduszki z haftem Richelieu. Wszystko w bieli. Żubrówka, tak to było to. Żubrówka to był bar, gdzie opary dymu papierosowego, piwa wylanego na drewnianą podłogę, ciężkich butów, to wszystko się mieszało, unosiło w mglistym świetle odór, gwar, sylwetki w roboczych ubraniach. Kilkakrotnie tam zabiegałam, bo ojciec mnie kusił, że da mi cukierka. Dziecko leci do cukierka. Brat mi powiedział, że palił w piecu, teraz u siebie w domu. Ten trzask ognia przypomina mu dom rodzinny, mamę, która chodzi w płaszczu po mieszkaniu. Spytałam go, dlaczego w płaszczu, a on powiedział, że jak ojca dłużej nie było, to musiała być przygotowana do ucieczki. Pamiętam moment, kiedy biegliśmy nocą, uciekaliśmy z tego domu. Ojciec zaczął oblewać naftą mieszkanie. Pamiętam zapach nafty. Oblewał cały dom. Był pijany, ale ja chyba nie rozumiałam, co to znaczy. Mama mówiła, żebyśmy uciekali z domu, że ona go zatrzyma, poradzi sobie. I wiedziałam, że mama tam została. Po wielu, wielu latach mój brat mieszkał w tamtym naszym domu, czyli on nie był spalony. On tam mieszkał. Teraz sobie uświadamiam. Brat wrócił tam i musiał być z tymi wszystkimi zmorami. Mama zawsze była pogodna. To jest takie oczywiste, że ona była silna. To były pojedyncze symbole życia. Dbałość o szczegóły, które tworzą całość. Ciężko pracowała. Pracowała fizycznie, wracała do domu, miała trójkę dzieci, a w czasach, kiedy nie było pralek automatycznych i innych wspomagaczy, musiała to wszystko sama zrobić. Każdą niedzielę prowadzała nas do cerkwi. Były obrazy święte w domu. Modliliśmy się. Pamiętam bardzo wyraźnie cerkiew w Białowieży. Światło, które wpadało przez okna wysoko w cerkwi i gęste promienie, one unosiły drobinki kurzu. Później przeprowadziliśmy się z mamą do innego domu, już do centrum Białowieży, kiedy ojciec został osadzony za znęcanie się nad rodziną. Odbierałam Białowieżę trochę inaczej. Pamiętam odgłosy aut, więcej ludzi. Pamiętam też, kiedy moja mama poznała turystów z Krakowa i z Warszawy, którym mama w czymś tam pomogła, nie wiem, wskazała drogę. Tak się to fajnie ułożyło, że ci ludzie później utrzymywali z naszą rodziną kontakty. Pamiętam zapach paczek, jakie przysyłali do nas. Ubrania, słodycze. To jest ten zapach, który ja teraz poszukuję, jeśli wybieram sobie perfumy. Niski, trochę gorzkawy, ale ma głębie. właściwie ojca nie pamiętam. Jak go odbierałam, jak człowieka w czerni, w czarnym ubraniu, w czarnym kapturze, w pelerynie jakiejś, który wchodził jako cień, wnosił coś złego i znikał. Dla mnie słowo mama miało znaczenie, a ojciec to było słowo jałowe. Baćko. To zdarzenie to było coś niespodziewanego. Moment, kiedy świat się zawalił. Kiedy nie było ani przeszłości, ani przyszłości. Kiedy było tu i teraz. Późna jesień, już się chodziło w takich jesionkach ciepłych. Sami byliśmy w domu, brat nami się opiekował, najstarszy, i on mógł mieć lat 12. Ciocia weszła jeszcze z jakąś kobietą. Ona zwyczajnie powiedziała: dzieci, ojciec matkę zabił. Zaraz po strzale uciekł do domu, w którym byliśmy wychowani. Była obława policji. Tam się zabarykadował i zastrzelił się. Każde z nas było w innym wieku i na swój sposób to rozumiało, ale chyba dla wszystkich jednakowo było to niegodzenie się z tym, co się słyszy. Dlaczego my, dlaczego nam? Targowanie się z losem, z Bogiem, bo wtedy jeszcze byłam wierząca. No takie. Trumna stała na dwóch taburetach, przykryta jakimś prześcieradłem. Siedziałam pod trumną i się bawiłam szmacianą lalką. Takie duże, kościste, żylaste ręce podniosły prześcieradło i te dłonie podniosły mnie do góry, żebym pożegnała się z mamą. Ten zapach wilgotnych futer przechowywanych na strychu, taki specyficzny. Są wspomnienia, o których mówię w ostatnim czasie. Do tego nie wracałam przez całe swoje życie, od momentu jak zostałam zabrana przez tą rodzinę, przez ciocię. Ona była młodą kobietą, miała 20 kilka lat, a wzięła sobie obce dziecko, żeby zaopiekować się nim. Czy młoda osoba byłaby w stanie dać obcemu dziecku to, co ja dostałam? Nie wiem. Jak się prowadziłam do tej rodziny, był mały chłopiec, ten brat. Później było przyjście na świat tej siostry. Do dzisiaj mi rodzeństwo przypomina, że jak miały dostać lanie, to ja własnym ciałem zasłaniałam je, żeby gdzieś tam ścierką nie oberwały. Ja chyba nie potrafiłam wyrażać szczęścia z tego, co mam. Często byłam trochę agresywna, zbuntowana, robiłam na przekór. Póki nie zaczęłam się zastanawiać, kim jest człowiek, jakie ma możliwości, co może zrobić ze swoim życiem. Identyfikowałam się z dziećmi wyrzuconymi. Zaczęłam walczyć o to, żeby wejść na dobrą stronę, żeby być grzeczną. Nie zawsze mi się to udawało. Poszłam do szkoły średniej, skończyłam szkołę pielęgniarską. Kiedy uzyskałam mieszkanie, przyszło mi na myśl, że nie mogę zmarnować tej szansy i muszę żyć tak, jak inni oczekują ode mnie. Miałam wtedy 18 lat, wyprowadziłam się do mieszkania w bloku sąsiedzkim obok mojej cioci. Widywałyśmy się praktycznie codziennie. To rodzeństwo też u mnie bywało, przedłużenie domu ich było. Nie miałam nic. Na gołej podłodze latem układałam zimowe ubrania, przykrywałam prześcieradłem, a zimą było odwrotnie, pierwsze moje łóżko. Kiedyś przyszedł do mnie brat rodzony i mówi: mam ci dziewczynę na pokój, jak chcesz, to sobie zarobisz i przyjmiesz ją do siebie. Wzięłam tą dziewczynę, usiadłyśmy przy herbacie. Mówi do mnie: ja mam chłopaka, on jest mistrzem świata w kickboxingu, no i ma mnie odwiedzić, czy nie miałabyś nic przeciwko, żeby tutaj pobył. Ja mówię, że nie ma w sumie problemu. Myślę sobie, ale kłamczucha, mistrza świata zna. Następnego dnia po powrocie z pracy weszłam do domu i zobaczyłam, że ona siedzi z chłopakiem. Okazało się, że to jest Przemysław Saleta. ostatni tydzień, kiedy mieszkali u mnie, zapukałam do nich i mówię, wiecie co, mogę ja koło tego mistrza poleżeć trochę, żebym miała o czym opowiadać koleżankom. No i on mówi, tak, kładź się z drugiej strony. Tak poleżeliśmy sobie, pośmieliśmy się jeszcze. Uświadomiłam sobie, że mistrzowie są zwykłymi ludźmi. Możemy być wielcy, godni podziwu, to tylko od nas zależy. W sąsiednim bloku mieszkał chłopak, który był po porażeniu mózgowym. Miał niezborność ruchów, mniej sprawne dłonie, ale radził sobie ze wszystkim doskonale. Krzysztof potrzebował bycia z ludźmi, a że nie pracował, często u niego zbierali się jacyś znajomi. Głośno, zawsze głośno muzyki słuchaliśmy. Widziałam, co mu sprawia trudność, jak jest dzielny w pokonywaniu tych trudności, bo przecież musiał sam sprzątać, gotować. Jego babcia potrzebowała pomocy i on babcię zabrał do siebie i się nią opiekował. Dla nas to było też takie mistrzostwo świata. W jego bloku mieszkał Andrzej. Często spotykaliśmy się u Krzysztofa. Coś zaiskrzyło. Zdecydowaliśmy, że wyjedziemy za granicę razem, trochę popracować, żeby jakieś pieniądze sobie odłożyć na start. I wyjechaliśmy na rok do Grecji. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że weźmiemy ślub. Powiadomiliśmy tutaj wszystkich w Polsce, ja ciocię, on swoich rodziców. Ja pamiętam, jak wróciłam z Grecji. Mój mąż został jeszcze na 3 miesiące dłużej, bo miał tam pracę. Na lotnisko przyjechała po mnie siostra, brat i jeszcze tam znajomych kilkoro. Jak sobie to przypominam, to... To jest coś, czego się nie potrafię powiedzieć. Byli tęsknili za mną i czułam się dla nich ważna i potrzebna. Później, jak wróciliśmy już do Hajnówki, tutaj wysiadłam z pociągu i widziałam, jak ciocia biegnie przez tory, tak nieuważnie biegła, żeby się przywitać. I powiedziała mi, coś takiego brakowało mi ciebie. No. A następnego dnia ciocia przyszła, otworzyła drzwi, bo miała klucz. Ja słyszałam, że weszła, ale czułam, że chcę jeszcze pospać i ciocia tam cichutko gdzieś siedziała w drugim pokoju i po jakimś czasie weszła i mówi tak szeptem, ja już tak długo czekam na ciebie tutaj. I tak ja wtedy się obudziłam. No. Z mężem staraliśmy się, żeby mieć właśnie domek, ten swój kawałek ziemi i swoje własne niebo, ale później poczułam, że to mają wszyscy. Skoro tyle osiągnęłam, ale dlaczego nie więcej? Zaczęłam poszukiwać też informacji, skąd to się bierze, że człowiek chce czegoś jeszcze. Tutaj weszła chęć poznania psychologii człowieka od środka i w tym kierunku poszłam. Pracuję z osobami chorymi psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, z rodziną, a zajmuję się terapią rękodziełem. Spuścizna po mojej mamie była osobą, która dużo różnych prac ręcznych wykonywała. Przydłukowanie, wyszywanie, haftowanie, tworzenie takich małych dzieł sztuki. Ta wiedza właśnie zaczęła powodować, że zaczęło się coś we mnie zmieniać. Zaczęłam rozumieć inaczej. Rozumieć, tak, rozumieć ludzi. W jakimś momencie ktoś mnie kiedyś spytał, czy chcę pójść na grób ojca. A ja powiedziałam, że ja nie chcę. Nie wiem, nie chcę wiedzieć, gdzie on jest. Chociaż w trakcie naszych rozmów przemknęło mi przez myśl, a może znaleźć to miejsce? Tak, tą postać wykreśliłam z życia, aż do momentu, kiedy zaczęłam rozmawiać na jego temat, między innymi z tobą. Trzeba było tyle godzin przegadać o tej całej historii, żeby zakwalifikować mego ojca też do grupy osób potrzebujących. Kiedyś nie było tego rodzaju wsparcia. A chyba był nieszczęśliwym człowiekiem. Tak myślę. Brama ta była z nieszczelnych desek, przez którą przebijały smugi słońca, przyprószone kurzem. Pamiętam przez szczeliny widok ojca, bardzo niewyraźnie. Wołał mnie, żebym podeszła, coś nam obiecywał, jakieś cukierki. Miał niski, gruby głos i słomkowy kapelusz na głowie.